Tydzień temu zaczęliśmy bardzo ciekawą serię trzech kazań, które planowałem jako jedno wtrącenie 20-minutowe, ale te myśli rozrosły się tak, że postanowiłem podzielić je na trzy kazania, a mianowicie temat cudów. I ostatnio mówiliśmy o tym, że sceptycyzm wobec cudów dotyczy tylko świata zachodniego i że te wątpliwości są uwarunkowane w większości kulturowo, dlatego że reszta świata nie uważa za naiwne wiary w zjawiska nadprzyrodzone, bo dlatego, że są one częścią ich kultury. Nieważne, czy to są chrześcijanie, czy niechrześcijanie. I obiecałem wam, że jeszcze wam podam troszkę statystyk. Dokonano badań w 10 krajach, w których na świecie dzisiaj chrześcijaństwo rozwija się najbardziej. I słuchajcie, 1/3 chrześcijan z denominacji niecharyzmatycznych w tych krajach była naocznym świadkiem lub sama doświadczyła uzdrowienia w wyniku modlitwy. A pośród badanych krajów nie było Chin. Dlatego, że tam według misjonarzy i socjologów religii, którzy starają się na ile mogą badać, co tam się dzieje, nie zawsze jest to łatwe, co drugie nawrócenie jest spowodowane doświadczeniem lub bycia świadkiem uzdrowienia od Boga. I mieliśmy takie trzy wnioski. Pierwszy, że modlitwa, uzdrowienie i spodziewanie się cudu od Boga jest normalną chrześcijańską praktyką, wiarygodną na trzech poziomach: biblijnym, historycznym oraz współczesnym. Po drugie, mówiliśmy, że modląc się, nie poddawaj się zbyt szybko, dlatego że wiele cudów miało miejsce nie po jednorazowej, większość tak w Biblii, natomiast są przypadki, że po wytrwałej modlitwie. I w końcu trzeci nasz wniosek, że nie mamy gwarancji cudu, gdy modlimy się do Boga. Powinniśmy spodziewać się, że może on nastąpić, lecz powinniśmy zaufać Panu, że Bóg wie lepiej. Dlatego, że w końcu i tak nastąpi taki globalny cud, możemy powiedzieć, że kiedy powróci Pan Jezus i wtedy usunie zło i cierpienie z tego świata. I wtedy, jak mówi Słowo Boże, każda łza zostanie otarta. I właśnie niedługo zbliżamy się do okresu Adwentu, który będziemy po raz pierwszy, to jest dobre słowo, świętować. Jest to czas przygotowania, ale czas przygotowania, i będziemy o tym mówić, jeśli chodzi o Adwent, zaczyna się od niedzieli Jezusa Króla, czyli tak naprawdę od rozważania Jego powtórnego powrotu na ziemię. A później będziemy w ten sposób przygotowali się do Jego, jakby, żeby świętować Jego pierwsze przyjście, czyli święta Bożego Narodzenia. I my dzisiaj żyjemy w takim napięciu, które jest nierozerwalne pomiędzy Jego pierwszym a drugim przyjściem. I my byśmy chcieli tak naprawdę żyć już po tej drugiej stronie i doświadczać pełni wszystkiego, pełni tych przyszłych wieków. Ale kochani, tak nie jest. Natomiast to, co Bóg robi, to Bóg czasem pozwala nam, tak jak w restauracji mamy taką przystawkę, starter, i Bóg dokonuje czegoś niesamowitego czasem. W różnych kulturach, ale również w naszej kulturze jest to zapowiedź tego, że nastąpi pewnego dnia powrót Pana, kiedy całe cierpienie się skończy. I to jest zapowiedź tego. Każdy cud, on wskazuje na największy, najwspanialszy cud, jakim jest przyjście w pełni w chwale Bożego Królestwa. Kiedy zło zostanie ukarane i Bóg przywróci sprawiedliwość wszystkiemu, co zranione i wszystkiemu, co uciśnione. I dzisiaj obiecałem wam, że przyjrzymy się troszeczkę historii, a później przejdziemy do naszego tekstu. Więc najpierw zerknijmy. Przełom II-III wieku, święty Ireneusz, biskup Lyonu, pisał tak. Prawdziwi uczniowie Jego, którzy od Niego otrzymali łaskę, pełnią w imię Jego dla dobra reszty ludzi takie dziwy, do jakich każdy z nich dar odebrał. Otóż jedni wypędzają demony rzeczywiście i prawdziwie, tak, że często ludzie uwolnieni od złych duchów wiarę przyjmują i wstępują do kościoła. Inni znowu znają przyszłość, mają widzenia i mówią proroctwa. Inni zaś przez wkładanie rąk leczą chorych i zdrowie im przywracają. A nawet, jak się powiedziało, i umarli już powstali i żyli z nami przez wiele lat. Ale widzicie, z czasem, bo to było troszkę więcej, około 100 lat, kiedy skończyły się czasy, nazwijmy to czasy biblijne, czasy, kiedy kanon Pisma został ustanowiony, przynajmniej według tego, jak my jako chrześcijanie ewangeliczni wierzymy. Ale z czasem wydawało się, że tych cudów jest mniej i mniej i mniej, i że są one rzadkie i rzadkie. I już święty Augustyn, który żył w IV wieku, to jest ten słynny święty Augustyn. Dajmy dalej i dajmy dalej. Tak, jesteśmy już. Okej? Słuchajcie, on początkowo wątpił w cuda i mówił, że wydaje się, że Bóg już nie czyni takich cudów, jakie czynił kiedyś, jakie czynił jeszcze 100 lat wcześniej lub w czasach biblijnych. Natomiast to ciekawe, że gdy zaczął bliżej przyglądać się tej kwestii, odkrył, że w jego diecezji Bóg dokonuje wielu uzdrowień. W przeciągu 2 lat jego parafia zebrała 70 raportów uzdrowień wiarygodnych naucznych świadków. I zmusiło to Augustyna do zweryfikowania swojego stanowiska odnośnie ponadnaturalnego działania Boga w jego czasach. On to opisuje w takim swoim bardzo dużym dziele Państwo Boże 22:8. Czyli on mówi tak, Bóg już nie dokonuje aż takich cudów, jak robił, ale mimo wszystko dokonuje je. Choć nie tak, jak czynił je kiedyś. Takie było jego stanowisko i wybrałem jedno, on opisuje wiele dramatycznych i bardzo ciekawych uzdrowień, ale wybrałem wam takie, którego nie zapomnicie. Chcecie posłuchać? Świadectwo, które opisuje Augustyn. Pewien urzędnik o imieniu Innocent miał bardzo bolesne schorzenie. Cierpiał na ropień odbytu. I poprzednia operacja niestety nie skończyła się sukcesem. A musicie wiedzieć, że operacje w tamtych czasach była to bardzo przykra sprawa, dlatego że wielu z tych ludzi mdlało. Nie było oczywiście środków znieczulających. Wielu mdlało, a wiele nawet tych operacji kończyło się zgonem, śmiercią. Więc Innocent przyszedł do Augustyna i do wierzących w tamtych czasach i prosił o modlitwę, żeby Bóg mógł go uzdrowić. Więc oni zebrali się i zaczęli modlić się o Innocenta. I to, co Augustyn odnotowuje, to, że Innocent tak głośno wołał i błagał Boga, że Augustyn nawet się nie mógł modlić, bo tak mu to przeszkadzało. I miał taką myśl, on opisuje, że jeśli Bóg nie odpowiada na taką modlitwę, na takie wołanie, to na jaką inną mógłby odpowiedzieć? Na drugi dzień z drżeniem odwinięto wszystkie bandaże, chirurg był gotowy i nagle okazało się, że Innocent został całkowicie we wspaniały sposób uzdrowiony, że jego odbyt został uzdrowiony. Więc to jest jedno z tych świadectw, które opisuje Augustyn. Teraz wykonamy bardzo daleki przeskok w przód. Omijamy całe średniowiecze, omijamy cały okres reformacji i przeskakujemy do XVIII wieku. Dlaczego? Ponieważ był to okres, w którym działał Jan Wesley. Znacie Jana Wesleya troszeczkę. I jemu przyszło działać w okresie, który był okresem wielkiego sceptycyzmu, jeśli chodzi o cuda i w ogóle o ponadnaturalne wydarzenia. Było tak, to się mówi, passé wierzyć, że coś, jakiś cud, to na pewno ma zawsze wytłumaczenie psychosomatyczne, albo jest to naciągane, albo to na pewno nie był cud. Mało tego, było wielu wierzących chrześcijan, którzy uważali się za wierzących, którzy nawet wątpili, że te cuda opisane w Biblii były rzeczywiście cudami w tamtych czasach. To był powszechny pogląd, nawet na słynnego, nawet w całych kręgach baptystycznych, którzy byli znani z tego, że bardzo się trzymali słowa, wywierano bardzo duże naciski na innego słynnego kaznodzieję, Charlesa Spurgeona, żeby ten przyjął wiarę w to, że jednak w Biblii te cuda i znaki się nie działy, że to zostało dodane później jako legendy. Co przyczyniło się do tego, że on zachorował. Niektórzy mówią, że właśnie to przysporzyło mu wielkich jakby cierpień i stresu. Natomiast my porozmawiajmy o Wesleyu. Widzicie, Wesley, on nie jest znany z tego, że był jakimś wielkim uzdrowicielem chrześcijańskim. Zgadza się? Na pewno nie słyszeliście. To, co mogliście słyszeć, to o tym, że był zaprzedany Bożemu Słowu, że był zaprzedany głoszeniu Ewangelii wszystkim, a szczególnie prostym ludziom w prosty sposób, że mówił, musicie nawrócić się, musisz osobiście się nawrócić. On jakby powtarzał to motto Lutra, które mówiłem, że żeby Chrystus nie był tylko Chrystusem, ale że był Chrystusem dla ciebie i dla mnie. I Wesley z tego jest znany. I oczywiście z jego pracy społecznej. Natomiast w jego dziennikach można zobaczyć, że on skrupulatnie opisywał, że właściwie z wyjątkiem chyba jednych czy dwóch cudów, to był świadkiem chyba wszystkich biblijnych rodzajów cudów. Od modlitwy, po uwolnienie, po wizję, po wielkie, naprawdę dramatyczne sprawy. Natomiast on bardzo się starał, żeby nie zostać nazwany tak zwanym entuzjastą, czyli osoby, która używa tych wszystkich znaków, cudów, uzdrowień jako czegoś, co najbardziej ekscytuje i Ewangelia, i przesłanie, i Boże Słowo, ale też zdrowy rozsądek jest usunięte na peryferię. I widzicie, natomiast w pewnym momencie miał naprawdę już dość tego ducha oświecenia, tego racjonalizmu i odwołał w styczniu swoją podróż w 1749, ile dobrze pamiętam, żeby napisać 79-stronicowy list otwarty. Napisaliście kiedyś 10-stronicowy list? On napisał 79 stron. Do innego duchownego, Conyersa Middletona, który właśnie głosił takie poglądy, o jakich mówiłem przez chwilę, broniąc po pierwsze, że w Biblii działy się cuda, po drugie, że Bóg wciąż czyni cuda w dzisiejszym świecie. Cytuję m.in. właśnie Ireneusza. Natomiast Wesley zauważa, podobnie jak Augustyn, że wydaje się, że Bóg w świecie zachodnim, i on ogranicza to do świata zachodniego, ponieważ podaje przykłady innych ludów, gdzie dzieje się dużo więcej cudów, ale Wesley jednak zauważa, że wydaje się, że w świecie zachodnim Bóg nie czyni takich cudów jak za dawnych czasów. I Wesley, co ciekawe, podaje ku temu dwa powody. Dajmy dalej już Johna Wesleya. Widzicie, po pierwsze, pierwszy powód, zdaniem Wesleya, to jest nominalna i sucha wiara. Wiara w tamtych czasach, słuchajcie, była bardzo, bardzo nominalna. Oziębła miłość wśród wierzących, czego owocem jest oczywiście brak wytrwałości w modlitwie. I drugi powód, Wesley mówi, to jest Boża wola. W pewnych miejscach i czasach Bóg dokonywał większych cudów niż gdzieś indziej ze względu na trudną sytuację chrześcijan, którzy żyli w tamtych czasach i w tamtych miejscach. Uzdrowienia i wskrzeszenia zmartwych dziejące się na przykład podczas okresu prześladowań w pierwszych wiekach były znakami, i teraz cytuję wam, co Wesley mówi, mającymi na celu ponad wszystko wsparcie i umocnienie chrześcijan, którzy każdego dnia byli torturowani i zabijani, lecz byli wzmacniani nadzieją lepszego zmartwychwstania. To znaczy, że w tym całym ich cierpieniu, oni pytali się, to jest to, co kiedy omawialiśmy Apokalipsę, gdzie jest w tym wszystkim Bóg? Czemu On nas nie uwalnia? Od czasu do czasu Bóg robił niesamowity, ponadnaturalny cud, uzdrowienie albo wskrzeszenie. I duchowni używali tego do tego, wiecie co, może dzisiaj lwy cię zjedzą, ale pewnego dnia dostaniesz nowe ciało i to wskrzeszenie naszego brata i siostry jest tego zapowiedzią, jest tego dowodem, że Bóg nas nie opuścił. Oczywiście my wiemy, że nie każdy został wskrzeszony, że nie każdy został uzdrowiony, ponieważ pomimo tego, jak jeden z historyków pisze, że cuda były jednym z największych powodów nawróceń do roku 300, to jednak musimy pamiętać, że śmiertelność wśród wierzących w okresie plag była ogromna. Więc widzicie, że Wesley tutaj ma mądrość i mówi tak, więc pierwszy powód braku cudów to jest z całą pewnością my. Ale drugi powód, musimy powiedzieć, że to jest Bóg. To jest rzadki balans, jaki dzisiaj jest w Kościele. Bo my albo wszystko zrzucamy na Boga, tak? Idziesz i gdzieś pomiędzy łazienką a sypialnią rzucisz modlitwę do Boga. Idziesz do sypialni, nic się nie stało. Rozumiecie, to nie jest wytrwała modlitwa. I nie chodzi o to, żebyśmy my teraz o uzdrowienia zaczęli się tak wytrwale i niesamowicie modlić, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy my byli ogólnie wytrwali w modlitwie, żebyśmy byli gorący dla Pana, żebyśmy byli uczniami Jego Słowa, żebyśmy całym naszym życiem służyli Jemu, uwielbiali Go. Żeby nasza wiara w każdej dziedzinie naszego życia wyrażała poddanie Jezusowi Chrystusowi. A nie, że teraz mamy cuda jakby postawić na piedestale i tam mamy być gorący. A kiedy przychodzi o modlitwę poddania serca Panu Bogu, to nagle mówimy, nie Twoja, ale moja wola niech się stanie. Widzicie? A czasem jest druga sprawa, że wydaje nam się nierozsądnie, i nie jest to prawdziwy biblijny pogląd, muszę wam powiedzieć, że możemy zagwarantować, że Bóg zawsze każdego uzdrowi, że każdy ma prawo i obowiązek wziąć Boga za słowo i domagać się i żądać cudu. Ponieważ już wam pokazywałem tydzień temu, że były przypadki, na przykład święty Piotr został uwolniony na podstawie modlitwy Kościoła. Czy ta modlitwa wypływała, mówiliśmy, z wiary jakiejś idealnej, doskonałej, lepszej od nas? Nie, jaką oni mieli wiarę? Rzekłbym nawet, że słabą, bo kiedy Piotr został uwolniony z więzienia, przyszedł, to oni nawet nie uwierzyli, że to on. Bardziej wierzyli w anioły niż w odpowiedź na swoją modlitwę. Ale wcześniej się na pewno, z całą pewnością modlili o Jakuba. I co się stało? Jakub został ścięty. W Apokalipsie czytamy listy do kościołów i Bóg jeden kościół zapewnia, że zostaną ochronieni w prześladowaniach, a drugi kościół zapewnia, że będziecie cierpieć. Kiedy mistrz cudów i znaków w Nowym Testamencie, święty Paweł, dokonuje niesamowitych rzeczy. Ale jego najbliższa osoba, Tymoteusz, długotrwale cierpi na jakieś problemy przewodu pokarmowego i Paweł zaleca mu raczej zdrowy sposób odżywiania się. Czy myślicie, że nie modlił się o niego? Czy myślicie, że nie stawał w wierze i nie błagał Boga o cud? Ale z drugiej strony mamy inną osobę opisaną w liście do Filipian, że pomimo, że wydawać by się mogło, że powinna umrzeć, to jednak Bóg go uzdrowił i podniósł prawie jak wskrzeszenie. I nastąpił ten cud. Więc nie możemy dojść do innego wniosku, jak że czasem jest tak, a czasem jest tak. I widzicie, kochani, to jest rzadki balans, jaki dzisiaj jest w Kościele. Bo my często uważamy, że musimy mieć super niesamowitą wiarę i wejść na jakiś poziom wiary, żeby Bóg coś mógł zrobić dla ciebie albo poprzez ciebie dla innej osoby. Ale tego w ogóle nie ma w Piśmie Świętym. Wiara tych ludzi była naprawdę bardzo normalna. Bardzo normalna. Wierzę, pomóż memu niedowiarstwu. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Nawet nie jestem pewny, czy chcesz. A paralityk wręcz został uzdrowiony w oparciu o wiarę innych osób. To jest dopiero ciekawe. Słuchajcie, i gdybyśmy mieli podsumować historię i przejść do dzisiejszego fragmentu, to musielibyśmy powiedzieć tak, że cudów jest i było więcej niż przeciwnicy cudów uważają. Ale jest ich mniej niż entuzjaści cudów uważają. Widzicie, z cudami jest pewien problem. I teraz przejdę do problemu. Ten problem to jest taki, że kiedy tylko zaczynają się one dziać w jakiś bardziej intensywny sposób, to my natychmiast jako ludzie mamy tendencję do popadania w fascynacje nimi, które prowadzą nas do pychy. I nie sądzę, że my jesteśmy tak bardzo inni, tak bardzo zwolnieni od tego. Naprawdę jestem przekonany z całą pewnością, że każdy z nas bez Bożej pomocy, gdyby był w środku niesamowitych i ponadnaturalnych wydarzeń, nie byłby w stanie w oparciu o własne siły mieć właściwe reakcje. Tylko poprzez działanie Bożej łaski i kiedy Ewangelia jest naprawdę pierwsza, to Bóg jest w stanie dać tobie i mi siłę, żeby nasze serce mogło być skromne i wciąż wskazywać na Niego. I spójrzcie, że cuda zawsze w jakiś sposób były problemem. I dlatego można zrozumieć ten dylemat Boga, który z jednej strony tak bardzo chce uzdrawiać, bo przecież jest o nim napisane dwa albo trzy razy w połączeniu z uzdrowieniami, że Jezus się ulitował. że jest to tak ogromne pragnienie Boga, a z drugiej strony ma tak ogromny dylemat, bo widzi, co to robi często z naszym mózgiem. Co to zrobiło z mózgiem ludzi w Dziejach Apostolskich? Piotr i Paweł, Piotr i Jan, pierwsze uzdrowienie, trzeci rozdział Dziejów Apostolskich, od razu zauważyli, że ludzie mają niezdrową fascynację uzdrowieniem paralityka. Od razu. I od razu zaczęli reagować i powiedzieli, dlaczego nam się tak przypatrujecie, jak gdybyśmy własną pobożnością albo naszą wiarą sprawili, że ten człowiek chodzi. I co zrobili? Wskazali na Jezusa, powiedzieli, przez wiarę w imię Jego ten człowiek został uzdrowiony. Powiedzieli więcej. Wiara przez Niego wzbudzona, nie nasza wiara, wiara przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach wszystkich ludzi. To znaczy, czy widzicie tu Ewangelię? Czy widzicie tutaj Ewangelię w tym, że to nie nasz uczynek, w tym przypadku cud, ale to jest Jego uczynek. To jest to, co Bóg zrobił dla Ciebie w Jezusie Chrystusie, a nie to, co Ty wyprodukowałeś przed Nim, nawet tak wspaniały jak cud. I ta niezdrowa fascynacja narasta w Dziejach Apostolskich i dokonuje się później kolejna sytuacja. Paweł i Sylas. Następuje uzdrowienie kolejnej osoby. I to już jest, powiem potocznie, hardcore, dlatego że oni chcą ich obwołać bogami. I Paweł i Sylas muszą gwałtownie bronić się, żeby nie zostali postawieni na piedestale i żeby nie zostawała im oddana cześć. Więc widzicie, ta niezdrowa fascynacja cudami, która prowadzi do pychy, jest czymś, co widzimy w Biblii. Widzimy to też w naszym dzisiejszym fragmencie. 72 uczniów, to nie jest to pierwsze wysłanie uczniów, bo na początku poprzedniego rozdziału Jezus wysyła 12 uczniów, a później wysyła kolejnych 72. I dlaczego ten fragment wydaje się ważny? Ponieważ komentatorzy Biblii właściwie zgodnie uważają, że ta misja 72 uczniów wskazuje na misję Kościoła wobec świata, jaką mamy. To jest nasze posłanie Kościoła. I otrzymują oni moc do uzdrowienia jako znaki towarzyszące głoszeniu Ewangelii o Królestwie. I wracają. Czy oni coś mówią o Ewangelii? Nie. Co mówią? Panie, nawet demony są nam poddane w imieniu Twoim. I spójrzcie, że to jest problem, który my wszyscy mamy, kochani. Im szybciej uznamy, że sami z siebie my nie potrafimy tego konfliktu rozwiązać, tym szybciej Duch Święty będzie działał poprzez naprawdę łaskę Bożą w Twoim sercu. My wszyscy jesteśmy tymi 72 uczniami, którzy gdyby tego doświadczyli, zaczęli wołać: nieważne Ewangelia, Panie, nawet demony są nam w Twoim imieniu podległe. I byśmy postawili na piedestale tych innych te inne osoby, przez które Bóg czyni cuda. Jaką On ma wiarę? A co jeśli Bóg przeze mnie uczyni ten cud? To inni mnie zaczną stawiać na piedestale. Nie. A w środku ziarenko pychy już kiełkuje. Słuchajcie, kochani, tylko i wyłącznie, jak spojrzymy, w jaki sposób się z tym rozprawia Jezus oraz w jaki sposób się z tym rozprawia Paweł, znajdziemy tą równowagę w naszym życiu. Że z jednej strony będziemy śmiało modlić się o uzdrowienie, wołać, dlatego że Bóg jest przyjęty współczuciem. A z drugiej strony będziemy wiedzieli, jak wskazać na Pana Jezusa Chrystusa. I jakikolwiek to jest cud, to będzie to uznane jako mniejszy cud w porównaniu do największego cudu, którym jest uzdrowienie, którym jest zbawienie grzesznika. I słuchajcie, Jezus mówi tak: widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Po co Jezus nawiązuje tutaj do szatana? Jest wiele różnych teorii. Mi najbardziej się podoba ta, która... Ponieważ jaki był problem szatana? Dlaczego on został zrzucony z nieba? Co z nim było nie tak? Jedno krótkie słowo. Pycha. Widzicie, Jezus mówi: uważajcie. Bo jest ktoś, kto się był tak zafascynowany, jaki jest wspaniały. I został zrzucony z nieba. I później spójrzcie, co dalej zrobił. Czy powiedział, nie będę już dokonywać przez was cudów? Nie. Kolejna rzecz, on utwierdza ich tak, pewne, dalej będę działał. Dalej będę działał poprzez swój Kościół. A na końcu wraca i mówi, i zamyka to takim pięknym stwierdzeniem, ale nie z tego się radujcie, że wam są duchy podległe. Radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Czy widzicie tę Ewangelię znowu? Nie radujcie się z tego, że są demony wam podległe. Nie radujcie się z tego, jak wy wspaniale coś robicie. Nie z waszych uczynków. Choć tak niesamowitych, jak ten cud, który zrobiliście dla mnie. Nie z tego, co wy robicie dla mnie. Ale radujcie się z tego, że wasze imiona są zapisane w niebie. Dlaczego one są tam zapisane? Ponieważ lew, który jest barankiem, lew, który stał się barankiem, on zrobił największy uczynek, oddawszy swoje życie. Jezus tutaj na to wskazuje, że raduj się tym, co zostało dla ciebie zrobione przede wszystkim, a nie tym, co ty robisz dla Boga. Choćby to były niesamowite rzeczy. Dlatego rozwiązanie naszego dylematu, moi drodzy, jest w Ewangelii. I pokuszę się o takie stwierdzenie, że to nie cuda są problemem, tylko zły ich kontekst. Takie podsumowujące stwierdzenie. O. Cuda bez Ewangelii równa się problem. Widzicie, w Nowym Testamencie, i nie mamy czasu, żeby czytać wiele tych fragmentów, ale w Nowym Testamencie widzimy, jak cuda są umieszczane zawsze w kontekście Ewangelii. Właściwie za każdym razem. Jeden ze znanych fragmentów, koniec Ewangelii Marka, posłannictwo Jezusa, idźcie na cały świat, głoś Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, kto uwierzy, zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, kto nie uwierzy, będzie potępiony, a takie znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzyli. I dalej Jezus podaje 5 rodzajów znaków, pośród nich jednym z nich jest uzdrowienie i końcówka Ewangelii Marka mówi tak, a oni poszli i wszędzie kazali, kazali to jest stare słowo na głosili, co głosili? Głosili Ewangelię. A Pan im pomagał i potwierdzał ich słowo. Słowo o czym? Słowo o Chrystusie. Znakami, które Jemu towarzyszyły. I niedługo potem powstała wspólnota w mieście Korynt. I oni byli mistrzami w znakach, w cudach, w proroctwach, w językach. Byli takimi mistrzami, tak bardzo się nimi fascynowali, że Ewangelia odeszła w cień. Kiedy Ewangelia odchodzi w cień, zaczynają się problemy i to jeden z takich moich ulubionych komentatorów, Craig Blomberg, w liście do Koryntian w komentarzu swoim pisze, że podsumowując jednym słowem, że głównym problemem Koryntian była pycha. I całe te podziały, wszystko wynikło z tego. Ja. I wkracza święty Paweł w całą tą sytuację. I spójrzcie, on dokładnie robi to, co robił Jezus. Jak, co robi? Jak rozwiązuje ten problem? Czy on mówi im, wasze problemy polegają na tym, że wy wierzycie w cuda i modlicie się o chorych? Tak powiedział? Nie. Ale widzicie, on umieszcza cały kontekst, on robi bardzo ostry porządek z tym wszystkim, ale umieszcza w kontekście Ewangelii, czyli w kontekście krzyża Jezusa Chrystusa. Widzicie, Koryntianie byli tak bardzo skupieni na sobie, że ich życie nie wyrażało tego przesłania, o którym my tu mówimy. Jakie to jest przesłanie? Moje życie za Twoje życie. A przesłanie miasta Koryntu można by streścić odwrotnie. Twoje życie za moje życie, co znaczy, że niestety to bardzo często widać w Kościele, to jest bardzo smutne. Moje życie za Twoje życie, Ewangelia, świat, Korynt, Twoje życie za moje życie, to znaczy, że ja będę teraz używać Boga i innych ludzi, żebym odniósł sukces, żeby mi się powodziło, żebym ja i jeszcze raz, a niech tylko Kościół albo Bóg zawiedzie mnie w tym, to ja się na nich wszystkich obrażę. To nie jest moje życie za Twoje życie. Jak to się ma do tego, co pisał Paweł o krzyżu? A później w 15 rozdziale. A przypominam wam Ewangelię, którą uwierzyliście i dalej, którą trwacie. Widzicie, błąd z Ewangelią polega na tym, że my myślimy, że Ewangelia jest, to jest ABC takiego chrześcijańskiego życia. To jest do nawrócenia. My teraz żyjemy nauczaniem. Nie, nie, nie. Tak jak nawracamy się przez Ewangelię, tak żyjemy przez Ewangelię. Żyjemy tym przesłaniem. Patrząc na Jezusa, kiedy każdego tygodnia przychodzimy tu i widzimy i wspominamy Jego złamane ciało, Jego przelaną krew, to jak możemy wyjść stąd i mówić Twoje życie za moje życie? Stawiać siebie na piedestale. Więc święty Paweł kieruje ich do krzyża Jezusa Chrystusa. Przesłanie krzyża. Oczywiście w przesłaniu krzyża zawiera się cała Boża historia. To jest to, co my tu mówimy. Chrystus umarł. Chrystus zmartwychwstał. I Chrystus powrócił. On w swoich listach, spójrzcie, jak on opowiada całą historię. Dlatego, że on wie, że mówienie mu nie rób tego, nie rób tego i bicie ich po rękach nic nie da. Tylko Ewangelia. Tylko kiedy zobaczą Jezusa Chrystusa, to będą mogli zostać przemienieni. Spójrzcie na najsłynniejszy werset w Biblii, Jana 3,16. Znacie? Jak on brzmi? Albowiem, że jednorodzony go dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie. Dobrze, teraz Jana 3,15. Okej, dobra. To jest na inny wykład, co my robimy z Biblią. Okej, ale proszę, poczekaj. Jana, jeszcze jeden werset, cofnijcie się.
I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żyć.
I Jana 3,16, albowiem Bóg tak umiłował świat. Czy widzicie tutaj, że kontekst nasz odnosi się do historii ze Starego Testamentu, kiedy Izraelici narzekali na Boga. Mówi, po co nas w ogóle uwolniłeś? I Bóg zesłał jadowite węże, które ich kąsały i umierały. I Mojżesz wołał do Pana, usilna modlitwa sprawiedliwego. I Bóg dał mu takie rozwiązanie na miedzianym patyku węża, takiego miedzianego masz zrobić i ktokolwiek na niego spojrzy, to zostanie uzdrowione i jad, który w nich jest, ta trucizna, która w nich jest, zostanie zneutralizowana. Nastąpi cud. Dlatego za chwilę powiemy sobie to nasze najważniejsze zdanie, że to zbawienie jest największym cudem. Zbawienie grzesznika. Ale spójrzcie, że to nie poprzez to, że oni będą robić inne rzeczy, tylko poprzez to, że oni spojrzą na węża, to trucizna i jad zostanie w nich zneutralizowany i będą żyć. Jezus odnosi to do siebie. Dlatego, że wąż w Starym Testamencie jest symbolem czego? Przekleństwa. Tak? Przekleństwa. Tak? List do Galacjan mówi nam, że Jezus Chrystus stał się za nas przekleństwem, żeby błogosławieństwo abrahamowe. I oczywiście my tutaj często to tylko i wyłącznie chcemy odciąć i odnieść to do jakichś sfer, do których nie powinniśmy to odnosić. Prawda jest taka, że to dotyczy przekleństwa, tego jadu grzechu. Ja do naszego buntu wobec Boga. Tego, że my ciągle chcemy zrobić to, co my chcemy zrobić. To jest tym jadem, który zatruwa nasze życie. To jest tym jadem, które zatruwało już uczniów. To jest tym jadem, które zatruwało Koryntian. I I tak jak pięknie Paweł maluje Bożą historię w liście do Koryntian, od krzyża po powtórne przyjście, po nowe ciała w 15 rozdziale listu do Koryntian. On jak mówi, spójrz na Jezusa, patrz na Jezusa. Niech Duch Święty pokaże Ci Pana. Kiedy zobaczysz Go na krzyżu, kiedy zobaczysz Go zmartwychwstałego, kiedy zobaczysz Go powracającego w pełni mocy na obłokach, to wtedy padniesz przed Nim na kolana. Wtedy padniesz przed Nim na kolana. Cuda nie będą problemem wtedy. Nie będziesz ich gloryfikował, ani nie będziesz ich zwalczał. Dlatego, że będziesz zachwycony, będziesz się fascynował Ewangelią. Jakikolwiek cud się zdarzy, od uzdrowienia, bo nie wiem jaki, to Ty zawsze będziesz chciał pokazać na Pana. Zawsze będziesz chciał mówić to, co Piotr. Dlaczego się mi tak przypatrujecie? I owocem Ewangelii, widzicie, jest największy cud. To jest cud nawrócenia. Tak. O, ja, to już byliśmy tu. Dajmy dalej. To już Marcin Luter powiedział, że nawrócenie grzesznika jest największym cudem. Zaraz po nim następuje drugi największy z cudów, czyli cud przemiany serca, czyli mówiąc teologicznie usprawiedliwienie i uświęcenie. To jest to, czym my się powinniśmy fascynować. I one nie są osiągalne przez nasze starania i uczynki. Usprawiedliwienie to jest to, co Bóg czyni w nas przez Jezusa Chrystusa. Uświęcenie to jest, można powiedzieć, że to jest to, co Bóg czyni w nas przez Ducha Świętego. To jest wszystko to, co dla nas Pan zrobił. Czym jest Ewangelia? Bóg posłał Jezusa, żeby On żył tak, jak my powinniśmy żyć i umarł w nasze miejsce. Żeby Bóg mógł przyjąć nas nie na podstawie tego, co my dla Niego robimy, ale ze względu na to, co zostało przez Niego zrobione dla nas. A wtedy będziesz w stanie żyć tym przesłaniem. Twoje życie za moje. Chwila praktyki, zanim przejdziemy do końca. Co możemy zrobić? Praktyczna rada. Skup się na Ewangelii, zarówno w swoim życiu, jak i w życiu innych ludzi, kiedy służysz innym ludziom. W swoim życiu. Gdy zobaczysz, jak wiele kosztowało Pana zbawienie Ciebie, to choć czasem doświadczysz, jak Bóg dla Ciebie dokona jakiegoś cudu, to i tak będziesz cieszyć się tym, że Twoje imię jest zapisane w niebie jako z największego cudu. Jego miłość wyrażona w śmierci na krzyżu przemieni Cię do tego stopnia, że nawet gdy nie doświadczysz mniejszego cudu, takim jakim jest na przykład uzdrowienie, to nie popadniesz w zgorzknienie w swoim życiu. Będziesz wiedział, że to nie dlatego, że Bóg Cię nie kochał lub że Cię karze, ponieważ krzyż mówi Ci, kocham Cię. I poniosłem Twoją karę. Krzyż świadczy, że kara spadła na Jezusa. Przez krzyż Bóg mówi, nie wątp w moją miłość. I w końcu, jak możemy służyć innym? Gdy będziesz modlił się o cud dla kogoś, bo kiedy mówimy tu o cudach, to nie tylko chodzi o to, żeby ja, mnie, moje, ale chodzi o to, żebyśmy my mieli to współczujące serce, które było w Panu. Że Twoje serce woła o Jego ingerencję, kiedy widzisz cierpienie wokół. To jest tak naturalne dla nas przecież. Ale będziesz zawsze wskazywał tej osobie na potrzebę większego cudu. Będziesz mówił, spójrz na to, z czego Pan Cię uwolnił. Więc nie odmawiam modlitwy o mniejszy cud, ale wskazuj ludziom potrzebę większego cudu. Aniu, poprosiłbym Cię. Chciałem się teraz zwrócić do tych z Was, którzy nie mieli okazji jeszcze powierzyć Bogu swojego życia, że wiara dla Ciebie jest może jeszcze sprawą nominalną, może tylko kwestią relacji. Ja znałem wiele osób, które chodziły pół życia do kościoła ze względu na ludzi, którzy tam są. Nie po to, żeby uwielbiać Boga. Więc jeśli nie oddałeś Mu nigdy swojego serca i ufałeś w swoją dobroć, ufałeś w to, co Ty robisz dla Niego, w Jego miłość, to... chciałbym zachęcić Cię, żebyś uwierzył w Jego miłość wyrażoną przez krzyż. Dlatego, że On rozpostarł je na krzyżu dla Ciebie i On chce uzdrowić nie tylko Twoje ciało, ale chce Cię uzdrowić z tego jadu grzechu. Dlatego dzisiaj, kiedy będziemy modlić się, kiedy będziemy Cię przystępować do Wieczerzy Pańskiej, zachęcam każdego z Was. Wołaj o swoje uzdrowienie, ale wołaj też za innymi, wołaj za światem. Kiedy za chwilę będziemy się modlić, wylejmy nasze serca przed Nim. A jeśli nigdy nie oddałeś Mu swojego życia, jeśli z jakiegoś powodu nawet nie możesz albo nie chcesz przystąpić do stołu Pańskiego, to tam, gdzie jesteś, zachęcam Cię, wołaj do Pana i oddaj swoje życie Bogu, pojednaj się z Nim. Niech On nie będzie Chrystusem po prostu dla całego świata, niech stanie się Chrystusem dla Ciebie. Powstańmy, kochani. Ojcze, chcemy Ci podziękować za to, że Ty czyniłeś i wciąż czynisz cuda, ale oddajemy Ci nasze serca, Panie. Nie pozwól, żebyśmy doświadczając Twojego ponadnaturalnego działania stali się jak Koryntianie i stali się jak uczniowie, ale pomóż nam widzieć Ciebie i pomóż nam ekscytować się przede wszystkim tym największym cudem, którym jest nawrócenie i zaraz drugim wielkim cudem, jakim jest przemiana serca, wolność od skupienia na sobie, żeby służyć Ci, żeby służyć ludziom, żeby kochać i żeby iść drogą miłości, żeby wyrażać to przesłanie, moje życie za Twoje życie. Panie, prosimy Cię, daj nam ten zdrowy balans, który Ty miałeś. Daj nam tą równowagę i przemieniaj nas.